Drodzy Państwo, i jeszcze kolejny głos. Teraz chciałbym zaprosić do oceny tych wydarzeń, które miały miejsce w polskim parlamencie, nie tylko księdza profesora Pawła Bortkiewicza z Towarzystwa Chrystusowego. Ksiądz Paweł profesor jest etykiem, jest także tutaj moralistą. Witamy serdecznie, panie księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
No i taka ocena na żywo oczywiście tego, co miało dzisiaj miejsce w parlamencie.
Ocena jest, powiedziałbym, bardzo złożona, to znaczy w tym sensie, że odsłania tutaj wiele płaszczyzn, wiele zjawisk. No po pierwsze, jeżeli chodzi o meritum sprawy, myślę, że cała ta dyskusja dotyczyła dwóch tematów, które były ze sobą powiązane, ale które zostały potraktowane bardzo instrumentalnie. Mianowicie, no z jednej strony mamy tutaj wątek obrony życia ludzkiego, który no na szczęście został ocalony jako priorytetowy i z zapowiedzi pani premier, z zapowiedzi, które przed chwilą słyszeliśmy z ust pani profesor Pawłowicz, słyszymy bardzo jednoznaczne deklaracje, że ta obrona życia będzie procedowana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. To jest bardzo fundamentalnie ważna deklaracja, ponieważ jeżeli chodzi o obronę życia ludzkiego, no trzeba powiedzieć bardzo jednoznacznie. Aborcja jest czynem wewnętrznie złym, to znaczy takim, który nie znajduje żadnych usprawiedliwień, żadnych wyjątków. Wszelkie właśnie dyskusje, które są wielokrotnie podejmowane, które pokazują no na przykład konieczność, tak zwaną konieczność dokonywania aborcji w sytuacji zagrożenia życia matki przez dziecko i które odwołują się do obrony przed niesprawiedliwym agresorem, są po prostu, przepraszam za określenie, idiotyczne. Dziecko będące w życiu płodowym nie jest świadomym, dobrowolnym, odpowiedzialnym za swoje czyny agresorem. Nie można go traktować tak jak, powiedzmy, zbrojnej watahy napadającej na dom własny czy na moją cielesność, czy na moje życie. To jest po prostu jakaś absurdalna pomyłka. Twierdzenia na przykład takie, że w przypadku gwałtu no jedynym właśnie rozwiązaniem tej traumy kobiety będzie dokonanie aborcji jest także, powiedziałbym, no eskalacją zła, która nie stanowi żadnego rozwiązania. Zła nie da się pokonać jeszcze większym złem. Zło gwałtu nie może zostać przezwyciężone złem aborcji. A więc krótko rzecz ujmując, nie ma przypadku, w którym aborcja mogłaby być usprawiedliwiona. Bardzo się cieszę, że dzisiejsze wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia pokazało realną skalę przypadków aborcji wykonywanych w Polsce. To, co mówiła pani profesor, ja przełożę to na mniejszą skalę. Pamiętam, że z tego wystąpienia była mowa o tym, że na około 400 przypadków aborcji dokonywanych w województwie mazowieckim tylko 7 jest z tak zwanych względów medycznych. Reszta to jest aborcja eugeniczna. A więc aborcja, która radykalnie deprecjonuje ludzkie życie, która jest po prostu czystą eugeniką. A więc sięgamy tutaj na najbardziej mrocznych motywacji w obchodzeniu się z życiem ludzkim. I to jest ten jeden wątek, który myślę trzeba jasno postawić. Aborcja jest złem, obrona życia jest bezwzględną powinnością i koniecznością. Dzięki Bogu i dzięki pani premier, że ta deklaracja jest podtrzymywana. Sprawa druga to jest właśnie problem owej penalizacji. Z jednej strony oczywiście logika myślenia jurydycznego nakazuje bardzo prosty proces. Jest wina, jest kara. Z drugiej strony problemem jest właśnie to, o czym pisał genialnie i bardzo wnikliwie Jan Paweł II w Ewangelium Vitae bodajże w 59 numerze, kiedy kreślił kręgi odpowiedzialności za zło. I pisał bardzo wyraźnie, że w przypadku aborcji oczywiście wina spada najczęściej przede wszystkim na matkę, ale niejednokrotnie w tym samym stopniu spada ta wina, ta odpowiedzialność także na ojca dziecka. Nie tylko przez to, że on wywiera presję, ale nawet wtedy, kiedy po prostu zostawia matkę z tym dzieckiem i w ten sposób pośrednio zmusza ją, czy determinuje do czynu aborcji. Ta odpowiedzialność spada na rodzinę, na kręgi przyjaciół, spada na polityków procedujących właśnie ustawy proaborcyjne, spada na instytucje, zorganizowane instytucje międzynarodowe. Mamy no, liczne przykłady w ostatnich latach ujawnianych tych instytucji międzynarodowych, całego lobby proaborcyjnego w Organizacji Narodów Zjednoczonych, w Parlamencie Europejskim, w różnych strukturach typu Parenthood, które no, pokazują, jak bardzo to lobby wpływa. No wreszcie media liberalne, lewicowe, które także ponoszą odpowiedzialność. A więc jeżeli mówimy karać, to oczywiście rodzi się tutaj pytanie konkretnie kogo i w jaki sposób. To jest sprawa bardzo złożona. i na pewno myślę, że ten wątek rzeczywiście wymaga, jak mówiła moja przedmówczyni, pani profesor Pawłowicz, wymaga na pewno ogromnego uwrażliwienia, zwrócenia uwagi na szereg różnych aspektów tych spraw, no i zmiany języka. Podkreślenia, że zasadniczym celem tej ustawy na pewno nie jest penalizacja, nie jest tworzenie piekła kobiet, nie jest wsadzanie kobiet do więzienia. Celem tej ustawy w sposób bezwzględny jest ochrona, komplementarna, integralna ochrona ludzkiego życia.
Właśnie, księże profesorze, jak teraz się słyszy, że są środowiska strasznie skrajne, kiedy usłyszą zakaz, całkowity zakaz aborcji, dostają po prostu jakiś spazmów, prawda, jakiś, nie wiem, drgań i żeby no, rzucają się do oczu i teraz im się wydaje to nie do przełknięcia, że może być taki kierunek, a tu jednak no, mamy ten imperatyw moralny mówiący nie zabijaj, nie jesteś panem życia, żeby to życie ani nie dajesz, ani tego nie zabierasz. I tutaj są przeróżne inicjatywy wykorzystywane, żeby ten temat podgrzewać, żeby była taka po prostu niezdrowa dyskusja, tak jakby pytanie się, prawda, kogoś, no, jakieś takie referendum w sprawie, prawda, wolności, czy prawdy, czy życia. To takich rzeczy, no to jest bardzo ze strony ewangelicznej nie do przyjęcia, a politycy, no, próbują.
Takich rzeczy czynić nie wolno. Nie można tworzyć referendów na temat prawa moralnego, tak jak nie będziemy tworzyć referendów na temat tego, czy prawo Newtona obowiązuje w Warszawie w godzinach popołudniowych i w Toruniu w godzinach przedpołudniowych, tak też nie będziemy tworzyć referendów dotyczących tego, czy wolno zabijać niewinnego człowieka, czy nie wolno, bo takie referenda są bez sensu. Tak jak zasady praw fizyki obowiązują w każdym czasie i w każdym miejscu, tak samo prawo moralne ma charakter obiektywny i absolutny, a więc nie może być tutaj w żaden sposób zmieniane. To jest, myślę, że to jest właśnie ogromnie istotna sprawa, żeby nie poddać się tej presji relatywizacji, która próbuje nam wmówić, że w społeczeństwie demokratycznym wszystkie zasady życia społecznego, w tym przede wszystkim zasady moralne, mogą być poddawane jakiejkolwiek dyskusji. Sprawa druga, która myślę, że powinna być bardzo mocno akcentowana w obecnym sporze. My często konfrontujemy tutaj no, dwie wartości, prawo do życia i prawo do aborcji. Otóż chciałbym prosić, naprawdę zwracam się z takim gorącym apelem, żeby jakiś prawnik, nawet najbardziej, właśnie nie nawet, tylko właśnie najbardziej liberalny, najbardziej lewicowy, najbardziej proaborcyjny, wykazał, w jaki sposób można dowieść prawa do aborcji. Bo historia pokazuje, historia tego prawa, nie tak przecież odległa, pokazuje, że prawo to w Stanach Zjednoczonych zostało wywiedzione z tak zwanego prawa do prywatności, które zdaniem ówczesnych prawników, ówczesnych przedstawicieli jurysprudencji amerykańskiej było tak zwanym prawem podstawowym człowieka. Konia z rzędem temu, kto dzisiaj jest w stanie wytłumaczyć po pierwsze, czym jest prawo do prywatności, a po drugie, w jaki sposób z tego prawa do prywatności można wyprowadzić prawo do aborcji. Krótko rzecz ujmując, konfrontując prawo do życia z prawem do aborcji, konfrontujemy realne prawo człowieka z bzdurą, z kompletną bzdurą, z kompletnym po prostu idiotycznym i zbrodniczym wymysłem jurysprudencji amerykańskiej, która nie znajduje żadnego odzwierciedlenia ani w naturze ludzkiej rozumnej, ani w historii prawodawstwa, ani nie znajduje żadnego uzasadnienia w realnym świecie praw człowieka. To jest po prostu wymysł, to jest konstrukt myślowy, który stał się konstruktem bardzo zbrodniczym. Dzisiaj, kiedy słyszymy właśnie panie i panów też oczywiście demonstrujących swoje poglądy i mówiących właśnie o prawie do aborcji, chciałbym, żeby ci ludzie, którzy odwołują się do tego prawa, byli w stanie wykazać, z czego to prawo wynika, jakie ono ma uzasadnienie, w jaki sposób odwołuje się do natury ludzkiej. My musimy poddać to prawo, tak zwane prawo, to roszczenie, musimy poddać to zbrodnicze roszczenie absolutnej krytyce, miażdżącej krytyce. I tutaj no, gorący apel właśnie o to, żebyśmy też ten wątek nie tylko bronili prawa do życia, które dzisiaj jest zagrożone, ale niszczyli, nie waham się powiedzieć, niszczyli, rzucali w błoto tam, gdzie jest jego miejsce, tak zwane prawo do aborcji. Nie ma czegoś takiego jak prawo do aborcji.
Tak. Czyli tak dla uporządkowania, żebyśmy, ja przynajmniej mówię o sobie, w głowie mieć tu poukładane, dzisiaj te informacje takie dochodzą. Sejm nie będzie pracował nad obywatelskim projektem ustawy, która zakłada całkowity zakaz aborcji, to znaczy w tym momencie, ale temat musi powrócić, księże profesorze.
Ale będzie pracował tak. nad ustawą o obronie życia
poczętego.
Taką deklarację otrzymali.
Tak jest właśnie. To jest bardzo ważne na dzisiaj, żeby w pewnym sensie wprowadzić tutaj porządek w myśleniu. No i myślę, bardzo ważne, jeszcze się odnieśmy, czy ksiądz profesor się odniósł i pani poseł też, ale właśnie zapewnienie pani premier rządu, te trzy zobowiązania są również w sprawie ochrony życia ludzkiego, są też
one
bardzo
istotne.
One są
fundamentalnie ważne, dlatego że wytrącają argument stronie przeciwnej, która często właśnie mówi o tym, że kobiety nie mające możliwości dokonania aborcji są skazane na różne traumatyczne przeżycia. Rząd zapewnia, że właśnie kobiety, które będą rodziły dziecko z zespołem Downa czy z jakimikolwiek innymi wadami genetycznymi, nie będą pozbawione pomocy, wręcz przeciwnie, będą tę pomoc miały. To są między innymi jeden właśnie z tych elementów zapowiedzi pani premier, które należy przyjąć z ogromnym szacunkiem i uznaniem. Myślę, że to jest bardzo ważny też element strategii, żeby nie tylko właśnie tworzyć ustawy precyzyjne, ale tworzyć właśnie wokół tych ustaw pewne zaplecze innych ustaw, które właśnie poszerzają cały zakres polityki prorodzinnej.
No właśnie. A tak jeszcze prywatnie, księże profesorze, już mogę zapytać, chociaż prywatnie
oczywiście.
W sensie na antenie. Czy to nie jest tak, że tutaj mamy, prawda, nowy, konkretny rząd z programami, mówimy, Polska się chce odrodzić, nowy projekt i tak dalej, a tu nagle właśnie w pewnym sensie z opozycji i nie tylko ktoś wynosi temat, proszę bardzo, aborcja, co wy na to? Bo może to tak powiedzieć, że to jest, jakby powiedzieć, no, wprowadzanie tematu ważnego, ochrona życia, ale w sposób tak pokrętny, że on powoduje, że nagle wszyscy mają odłożyć wszystko to, co też jest istotne dla ludzi, dla Polski i zajmować się tematem ważnym, ale no w taki sposób nie po kolei, prawda?
Proszę ojca, no to jest właśnie bardzo, bardzo istotna sprawa. Pani profesor Pawłowicz już mówiła właśnie o tym wymiarze politycznym. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że no na dwie rzeczy, że po pierwsze właśnie wyciągane są tematy w sytuacji, no mówiąc bardzo krótko, w sytuacji, w której mamy w tej chwili postawioną na nowo i w sposób fundamentalnie ważny sprawę tak istotną dla naszej tożsamości, naszej współczesności, jaką jest Smoleńsk 2010. Mamy z drugiej strony postawione tak fundamentalnie ważne dla naszej rzeczywistości afery jak Amber Gold czy przekręty w polskiej służbie zbrojeniowej. Wobec tak ważnych i rzutujących na naszą współczesność i na naszą przyszłość historii, my mamy wysuwane przez opozycję tematy jak Trybunał Konstytucyjny, będący, powiedzmy średnio rzecz ujmując, mało konstytucyjny, jak kwestie właśnie związane właśnie z rzekomymi tutaj restrykcjami w stosunku do kobiet, więzieniem, tworzeniem piekła kobiet i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy dyskusje okołotematyczne, które zagrożenie oczywiście demokracji, prawda, marsze kodziarstwa i tak dalej, to wszystko jest wyciągane no, w sposób absolutnie niepoważny. Jest ogromna asymetria między tym, co jest rzeczywistym problemem współczesnej Polski, a tym, co jest problemem wyrzucanym właśnie poprzez różnych socjotechników, polityków, którzy to robią. To, co jest też zarazem bardzo niebezpieczne i bardzo niepokojące, to, że, o czym mówiła bardzo gruntownie pani profesor Pawłowicz, że właśnie te działania nie są tylko wyciągane w przestrzeni medialnej czy na forum dyskusji parlamentarnych. One wychodzą na ulicę, one stają się zarzewiem niepokoju, zarzewiem po prostu sytuacji rzeczywiście antagonizujących społeczeństwo. A ponieważ społeczeństwo nasze coraz bardziej ulega emocjom, a nie opinii racjonalnej, w takiej przestrzeni oczywiście bardzo łatwo jest podpalić ten proch i doprowadzić sytuację do wybuchu. Zgadzam się tutaj całkowicie z moją przedmówczynią, panią poseł, panią profesor Pawłowicz, że niewątpliwie celem tych działań było i najprawdopodobniej jeszcze będzie, bo jestem przekonany niestety, że w jakiś sposób te działania w tym czy w innym wymiarze one jeszcze będą wybrzmiewały, że było właśnie sprowokowanie do takich zamieszek, chociażby jakie miały miejsce w małym stopniu w Poznaniu, a na pewno chodziło o wywołanie zamieszek na bardzo dużą skalę, o doprowadzenie wręcz do jakichś wojen ulicznych i ukazanie tragicznej sytuacji Polski.
Tak to być może miało być. Dziękuję bardzo za komentarz księdzu profesorowi. Pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie. Kłaniam się.
Kłaniam się. Szczęść Boże. Dziękujemy. Naszym gościem drugim w tym temacie był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Serdecznie dziękujemy.